Drodzy słuchacze, przed nami kolejny odcinek naszej audycji o paragrafie przy kawie. Wracamy po wakacyjnej przerwie z naszą audycją o prawie, a witają się z Państwem Michał Gornowicz i
Jakub Zięty.
No właśnie, drodzy słuchacze, dzisiaj będziemy mieli wyjątkowego gościa, radcę prawnego Daniela Budaja. Daniel, witamy bardzo serdecznie Ciebie.
Witam Was, witam słuchaczy.
I też temat naszej audycji wydaje się oryginalny, ale bardzo często stanowi on przedmiot rozmów w wielu gospodarstwach domowych, które zaciągają różnego rodzaju kredyty, tak? I zaciągnięcie kredytu jest o tyle problematyczne, że niesie za sobą pewne ryzyka i konsekwencje, więc też tutaj Daniel będzie nam wyjaśniał różnego rodzaju meandry tego rodzaju sytuacji. Daniel, może zacznijmy sobie od wskazania definicji kredytu. Czymże jest kredyt? I też dużo osób, mam wrażenie, że nie odróżnia pożyczki od kredytu. Czy moglibyśmy to uściślić?
Różnica jest dosyć prosta. Pożyczkę możemy spożytkować na każdy dowolnie wybrany przez siebie cel. Natomiast kredyt musimy wydać na cel określony w umowie. Co więcej, pożyczek udzielamy sobie, na przykład osoba fizyczna drugiej osobie fizycznej, tak, w takich prywatnych stosunkach. Natomiast kredyt jest czynnością bankową, zastrzeżoną tylko dla podmiotów, które mają zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych. Nie muszą to być tylko banki. Natomiast kredyt się różni tym, że jest oznaczony konkretnie cel, na który mamy użyczone nam pieniądze wydać. I to jest zasadnicza różnica. Natomiast kredyty jeszcze się dzielą na różne grupy. Taką najbardziej chyba, że tak powiem, w powszechnej wiedzy znanym podziałem jest podział na kredyty konsumenckie, na kredyty gospodarcze, na kredyty hipoteczne. No i w tym też są tak zwane te kredyty, które nazywamy powiedzmy chwilówkami, czyli takie kredyty konsumpcyjne, których udzielają zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe, które tego typu działalność mogą prowadzić. No i z tym się wiąże oczywiście, no po pierwsze konieczność spłaty, no ale też ryzyko związane z tym, że część takich kredytów jest albo oprocentowana w oparciu o zmienną stopę procentową, gdzie to ryzyko skupia się na tym, że nigdy nie wiemy, jak ułoży się ta stopa w przyszłości. No i też ryzyko jest po naszej stronie, bo dzisiaj mamy pieniądze, zarabiamy, mamy stabilne źródło dochodu, a może się wydarzyć, że to źródło dochodu utracimy. No i zaciągając kredyt, musimy, jak to się mówi, mierzyć siły na zamiary, a więc kredytodawca powinien nam dostarczyć takich informacji, na podstawie których będziemy w stanie oszacować właśnie ryzyko i swoje możliwości spłaty kredytu.
No właśnie, i rozmawiamy o siłach na zamiary, a muszę się przyznać, że jak obserwuję to, co się dzieje od wielu, wielu lat w naszych sądach i w sprawach kredytowych, to chyba warto było wziąć kredyt w frankach, żeby dzisiaj nie płacić za te ryzyko ewentualnego wynagrodzenia, ewentualnego ryzyko kursowe. Do tego tematu już kilka razy wracaliśmy u nas na naszym spotkaniu, drugi raz w zasadzie, ale powiedz Daniel, jaki jest właśnie problem z określeniem wynagrodzenia za kredyt udzielony we frankach i z tymi informacjami w zasadzie kierowanymi do konsumenta, że dzisiaj po tylu latach chociażby, czy po spłaceniu, czy w trakcie spłacania okazuje się, że no nieważna jest umowa.
No tutaj są dwie płaszczyzny, na poziomie których rozstrzygane były kwestie, które mogły skutkować nieważnością umowy. Pierwsza jest taka, że konsumenci nie dostali wystarczającej informacji do oszacowania ryzyka. Mówiono im, że waluta frank jest walutą stabilną, natomiast nie popierano tego żadnymi notowaniami, nie wiem, jakimiś dokumentami z przeszłości, które mogłyby tego klienta w tym stanowisku utwierdzić. Okazało się tak naprawdę, jak zaczęły się spory frankowe i tak naprawdę kancelarie prawne zaczęły w tym grzebać, że było tak, że największy portfel i największy wysyp kredytów frankowych był w czasie, kiedy frank był rekordowo na niskim kursie. I tak jak się prześledziło na przykład wahania kursu franka z lat 30 poprzedzających na przykład udzielenie kredytu, bo przecież na tyle się decydujemy, to można było zaobserwować, że ten frank jest poniżej średniej, że okresy, kiedy on jest na niskim kursie, są dużo krótsze niż okresy, kiedy on jest na wysokim kursie. Tego konsumenci nie wiedzieli, zawierając umowę. A więc nie wiedzieli, że za kilka lat najbliższych dramatycznie zwiększa im się ryzyko wzrostu raty. Druga płaszczyzna, która skutkowała nieważnością umowy, była taka, że te kredyty frankowe i kurs franka był ustalany arbitralnie przez banki. Banki same konstruowane były tak zwane tabele kursowe i konsument nie miał żadnego wpływu na to, w jaki sposób i na jakim poziomie bank ustali kurs waluty, po której on będzie musiał spłacać kredyt. Co więcej, bank ustalał też kurs waluty, po której przeliczy wypłatę kredytu. I teraz zdarzało się nawet tak, że no kredyt jako ten produkt, który ma oznaczony cel finansowania, mogło się okazać, że wypłacona kwota nie wystarczy na realizację celu, a więc kredytobiorca był obciążony ryzykiem, że dowie się tego dnia, dnia, kiedy staje do umowy sprzedaży, że przelana kwota nie wystarczyła na sfinansowanie zakupu. I on musi tę kwotę zorganizować sam. Więc tu były te ryzyka, z których ludzie sobie nie zdawali sprawy, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nasze sądy uznały, że to powodowało, iż konsumenci są w rażąco gorszej sytuacji niż kredytodawca. I w związku z tym przyjęto taką wykładnię, że takie postanowienia umowne w rażący sposób naruszają interes konsumentów, w związku z tym nie mogą ostać się w umowie, a jako, że były to postanowienia dotyczące głównych świadczeń stron, taka umowa, która nie określa głównych świadczeń stron, nie może pozostać w obrocie.
To trochę, Daniel, parafrazując jeden ze słynnych kabaretów, można by powiedzieć, że jak ktoś zaciągał kredyt, to było wielkie nieszczęście. A dzisiaj to już wielkie szczęście.
To
jak
prawda.
Z zupką chińską, produkowaną w Rzeszowie.
To prawda. No teraz podobnych argumentacji próbuje się używać przy kredytach złotówkowych, które są oparte na zmiennej stopie procentowej. Ta stopa procentowa jest składana i ona składa się z marży banku.
Ale co jest tak składana?
Ona jest złożona z marży banku i złożona jest z tak zwanego wskaźnika referencyjnego, który w polskim systemie jest nazywany WIBOR-em, a jest skrót od anglojęzycznej nazwy warszawski indeks lokat międzybankowych, jak dobrze pamiętam. W każdym razie ten wskaźnik referencyjny jest tym elementem zmiennym w stopie procentowej. I teraz można by powiedzieć, no dobrze, no ten wskaźnik, jest takie rozporządzenie, też unijne rozporządzenie BMR, które narzuca pewne reguły ustalania tych wskaźników, też określa, kto może być administratorem takiego wskaźnika, czyli powiedzmy tym podmiotem, który organizuje system ustalania wartości tego wskaźnika. No i to jest element powszechnie obowiązującego prawa, jak to rozporządzenia unijne, tak? Przy sporach konsumenckich, gdzie zarzuty są oparte o dyrektywę 93/13, która dotyczy właśnie umów konsumenckich, jest takie zastrzeżenie, że sądy nie mogą badać postanowień umownych, które wynikają wprost z powszechnie obowiązującego prawa. Jest takie wtedy domniemanie, że skoro ustawodawca jakąś regułę ustalił, znaczy się, że nie może ona być nieuczciwa. No i tutaj jest pewien problem, bo banki właśnie mówią, że no halo, halo. No ale WIBOR ustala się zgodnie z rozporządzeniem BMR. To jest powszechnie obowiązujące prawo i nie można w ogóle badać postanowień, które w swojej treści odnoszą się do tego wskaźnika referencyjnego. Tymczasem w ostatnim, no jeszcze to nie jest orzeczenie, ale ostatnia opinia rzecznika generalnego TSUE wskazuje, że pod pewnymi warunkami oczywiście można badać te postanowienia. No i to jest jakiś tam pewien sukces prawników, którzy reprezentują konsumentów, bo w ogóle postąpiliśmy o jeden krok, dopuszczone jest badanie w ogóle tych postanowień. Natomiast na czym się zasadza cała argumentacja, no to ona jest dwojakiego rodzaju. Przed wejściem rozporządzenia BMR, kiedy ten administrator nie był ustalany przez państwo i nie był przez, powiedzmy, organy publiczne jakoś tam zatwierdzany, to wchodzą takie pogłoski, że ten wskaźnik był manipulowany. On jest ustalany przez 7 banków referencyjnych, no i te banki w drodze głosowania w pewnym sensie podają, ten wskaźnik powstaje z tego, że banki mówią, za jakie wynagrodzenie pożyczyłyby innemu bankowi pieniądze. No i była taka pogłoska krąży, że te banki mogły podawać takie dane, które są im wygodne, które powodowały, że ten wskaźnik będzie większy, no i one przez to będą więcej zarabiać. Poza tym te dane, które te banki podawały, one nie wynikały z rzeczywistych transakcji, tylko to były takie deklaracje, czyli powiedzmy, no tym bardziej ten wskaźnik był podatny na manipulacje. Natomiast drugim takim obszarem, którym szuka się, że tak się wyrażę, nieuczciwości tych postanowień i który moim zdaniem jest bardziej prawdopodobny do zaakceptowania przez sądy, to jest obszar tego, że tak naprawdę całe ryzyko zmiany tego wskaźnika referencyjnego zostało przerzucone na klientów. W niektórych umowach, przy których ja posiadam, wprost jest postanowienie, że całe ryzyko związane z zmianą wskaźnika referencyjnego ponosi konsument.
Do rozmowy z naszym rozmówcą wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.